Kiedy spojrzycie na mapę Bliskiego Wschodu, zobaczycie jeden z najbardziej zapalnych i najważniejszych strategicznie regionów świata – region Zatoki Perskiej. Zasoby naturalne tego regionu przynoszą bajeczne bogactwa, ale także napięcia, spory terytorialne oraz konflikty zbrojne. To kraina pełna kontrastów, od skwaru pustyń i surowych, piaszczystych łach, po wielkie miasta, pałace i szklane wieżowce. A przy tym wszystkim jest to także kraina niezwykle ciekawa geograficznie, łącząca przepiękne naturalne zakątki ze sztucznymi wyspami i platformami. Jak powstała Zatoka Perska? Czym były bagna Mezopotamii? Gdzie znajdują się złoża ropy i gazu? Które obszary mają największe znaczenie strategiczne i kto je kontroluje? Gdzie znajdują się wyspy, zatoki, mokradła i rzeki? A gdzie wielkie aglomeracje, porty, terminale naftowe i obszary sporne? Opowiem wam o tym wszystkim w dwuodcinkowej serii. Dzisiaj odcinek pierwszy. Kilka tematów wspólnych dotyczących całej Zatoki oraz najciekawsze szczegóły dotyczące jej północnego wybrzeża, od Kuwejtu przez Irak po Iran. Natomiast w drugim odcinku przyjrzymy się jej południowemu wybrzeżu, pełnemu intrygujących zakamarków i wysp, od Omanu przez Dubaj po Arabię Saudyjską. Chciałbym wam dzisiaj serdecznie podziękować za oglądanie filmów i naszą wspólną przygodę z kanałem Świat Wciąga, a także za lajkowanie, komentowanie i wspieranie dobrym słowem. Powoli zbliżamy się do 100 tysięcy subskrypcji, co dla mnie jest liczbą niesamowitą i cieszę się bardzo, że możemy tu na kanale razem poznawać świat. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to zapraszam do pozostania na dłużej oraz kliknięcia dzwonka. A teraz przyjrzyjmy się geografii naszej zatoki. Zatoka Perska jest położona na Bliskim Wschodzie, pomiędzy wybrzeżem Iranu a Półwyspem Arabskim, uznawanym zazwyczaj za największy półwysep świata. Północne krańce zatoki są oddalone od granic Polski o prawie równe 3000 km. Zatoka Perska ma około 240 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, to znaczy jest mniejsza od Morza Bałtyckiego, ale zaledwie o 1/3. Jest także mniejsza o prawie połowę od Morza Czerwonego i Morza Czarnego, ale za to wyraźnie większa od Morza Adriatyckiego, Jońskiego i Egejskiego. Zatoka Perska ma około 850 km długości, licząc po linii prostej od Kuwejtu do Dubaju, albo około 1000, licząc po linii łamanej, sięgającej aż do wschodnich krańców tego akwenu. Na północy zatoka ma nieco ponad 200 km szerokości, w środkowej części 370, natomiast na krańcach wschodnich, czyli w cieśninie Ormus, około 50. Ta niezwykle istotna cieśnina stanowi jedyne połączenie Zatoki Perskiej z innymi akwenami. Po drugiej jej stronie znajduje się Zatoka Omańska, czyli część Morza Arabskiego, które z kolei stanowi północno-zachodnią część Oceanu Indyjskiego, wciśniętą pomiędzy Indię, Półwysep Arabski, a róg Afryki. Innymi słowy, można powiedzieć, że Zatoka Perska łączy się z Oceanem Indyjskim poprzez Morze Arabskie oraz Cieśninę Ormus, co stanowi ciekawą analogię do Morza Bałtyckiego, które jest połączone z Oceanem Atlantyckim poprzez Morze Północne oraz Cieśniny Duńskie. Powstaje tu oczywiście pytanie, dlaczego Zatoka Perska jest zaledwie zatoką, podczas gdy Morze Bałtyckie jest nazywane morzem, podobnie zresztą jak Morze Czerwone. I chociaż Zatoka Perska jest trochę mniejsza i płytsza niż tamte akweny oraz ma inną historię swojego powstania, to mówiąc szczerze, główną przyczyną jest tu po prostu tradycja. Pod względem geograficznym można by ją równie dobrze nazwać Morzem Śródlądowym, a w konsekwencji na przykład Morzem Perskim. Nazwa tego akwenu jest zresztą już teraz przedmiotem kontrowersji. W Polsce mówimy zwykle Zatoka Perska. Jest to nazwa sięgająca starożytności i używana w wielu krajach. Ale od lat 60. XX wieku, wobec wzmożonej rywalizacji pomiędzy Iranem a niektórymi państwami arabskimi, w świecie arabskim upowszechniła się także nazwa Zatoka Arabska. Średnia głębokość zatoki jest podawana różnie przez różne źródła, ale zazwyczaj mieści się ona w zakresie od 30 do 50 metrów, czyli wynosi niewiele mniej niż średnia głębokość Morza Bałtyckiego. O ile jednak w Bałtyku znajdują się znaczne głębie, a w tym głębia Landsortska, sięgająca prawie pół kilometra pod poziom morza, tak tutaj w Zatoce Perskiej najgłębsze miejsca przekraczają zaledwie 100 metrów. Najgłębszą częścią zatoki jest obszar północno-wschodni, albo inaczej ten położony w pobliżu Iranu oraz cieśniny Ormuz. Z kolei wiele miejsc na południu jest bardzo płytkich i nie przekracza 5 metrów głębokości. Zdecydowana większość obszarów przybrzeżnych Zatoki Perskiej to tereny pustynne i półpustynne. Południowe wybrzeża są raczej płaskie, natomiast na północy znajdują się góry. Dostęp do tej zatoki posiada aż 8 państw. Całe północne wybrzeże należy do Iranu, natomiast na południu dominuje wielki geopolityczny rywal tego państwa, czyli Arabia Saudyjska. Nieznacznie krótszą linię brzegową mają z tej strony także Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale co ciekawe, nie kontrolują całego południowo-wschodniego wybrzeża zatoki, bowiem na samym końcu niewielki skrawek Półwyspu Arabskiego zajmuje omańska eksklawa o nazwie Musandam. Ponadto na południu leży też Katar, zajmujący półwysep zbliżony wielkością do województwa świętokrzyskiego, a także Bahrajn, położony w całości na wyspach. Bahrajn jest zdecydowanie najmniejszym państwem regionu Zatoki Perskiej i jest aż 15 razy mniejszy od niewielkiego przecież Kataru. W północnej części zatoki znajduje się natomiast Kuwejt, o połowę większy od Kataru, a także Irak, który co prawda jest znacznie większy od Polski, ale ma bardzo wąski dostęp do morza, liczący około 50 km linii brzegowej. Choć wszystkie kraje położone nad tym akwenem można nazwać krajami Bliskiego Wschodu, to zatoka stanowi także granicę kulturową pomiędzy światem arabskim a światem perskim. Aż 7 z 8 krajów tego regionu klasyfikuje się zwykle jako kraje arabskie, a jedynym wyjątkiem jest tutaj Iran. Co ciekawe, aż 6 z tych arabskich państw to monarchie. Arabia Saudyjska i Bahrajn są królestwami, Oman jest sultanatem, Katar i Kuwejt emiratami, natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie są monarchią federalną, federacją 7 emiratów, z których każdy stanowi monarchię z własnym emirem. Zdecydowanie największy spośród nich jest Emirat Abu Zabi i to właśnie jego władca pełni zazwyczaj rolę prezydenta całej federacji. Ponadto Irak obecnie jest republiką federalną, natomiast Iran tak zwaną republiką islamską. Istnieją tu także podziały religijne. Chociaż we wszystkich krajach regionu dominuje islam, to występuje tu w kilku odmianach. W uproszczeniu można powiedzieć, że w Iranie oraz w Bahrajnie, a z niewielką przewagą także w Iraku, dominują szyici. Natomiast w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Katarze i Zea dominują sunnici. Specjalny przypadek stanowi natomiast Oman, gdzie oprócz sunnitów, których jest tutaj bardzo dużo, istotną i liczną grupą są ibadyci. Ale to jednak bardzo uproszczony obraz. I gdybyśmy wzięli dokładniejszą mapę, to okazałoby się, że wszystko jest przemieszane. I tak na przykład szyici są dość liczni na południowym wybrzeżu Zatoki Perskiej i to nawet w Arabii Saudyjskiej. Natomiast sunnici są też obecni na wybrzeżu północnym, czyli w południowym Iranie. Bardzo istotną podgrupą na Półwyspie Arabskim są natomiast wahabici. Chociaż niektóre zakątki Bliskiego Wschodu były w starożytności kolebką cywilizacji i powstawały tu różne potężne państwa, to w nieco bliższych nam czasach, na przykład w XIX wieku, region Zatoki Perskiej nie był ani zamożny, ani jakoś szczególnie istotny w skali świata. Mieszały się tutaj wpływy osmańskie, perskie oraz brytyjskie, ale nie było tu wielkich miast i ogólnie te suche, nieurodzajne, pustynne obszary wokół zatoki były w większości słabo zaludnione. Gospodarka tego regionu opierała się m.in. na hodowli wielbłądów, uprawie daktyli, połowie pereł i rybołówstwie. Wszystko zmieniło się jednak w pierwszej połowie XX wieku, kiedy to w różnych częściach regionu Zatoki Perskiej zaczęto odkrywać złoża ropy naftowej, a później także gazu ziemnego. Jedne i drugie okazały się przeogromne, a w konsekwencji znaczenie strategiczne i gospodarcze tego zakątka świata niesamowicie wzrosło. Powstały porty naftowe, platformy wiertnicze i ropociągi, a także przemysł przetwórczy, np. rafinerie, zakłady petrochemiczne i zakłady przetwórstwa gazu do postaci płynnej. Wody z Zatoki Perskiej wypełniły się tankowcami, a państwa położone nad jej brzegami zaczęły odpowiadać za znaczną część światowej produkcji paliw kopalnych. Doprowadziło to także do wielu zmian politycznych. Z jednej strony lokalni monarchowie umocnili swą władzę, a bajeczne dochody pozwoliły im na realizację śmiałych i często ekstrawaganckich projektów. A z drugiej, ten region zaczął być super ważny dla światowych i regionalnych mocarstw. Co ciekawe, precyzyjne przebiegi granic pomiędzy państwami Zatoki Perskiej nabrały znaczenia dopiero w wyniku odkrycia zasobów ropy. Wcześniej istotne było jedynie to, do kogo należy dana oaza albo przybrzeżna wioska. Natomiast dokładne linie graniczne na terenach pustynnych z reguły nie były nawet wyznaczone. W nowej naftowej rzeczywistości okazało się jednak, że to właśnie pustynie albo wody zatoki kryją pod sobą największe skarby. Linie graniczne nagle stały się ważne i pojawiły się oczywiście liczne spory terytorialne. Ponadto Zatoka Perska była także areną pełnoskalowych wojen, takich jak wojna iracko-irańska w latach 80., iracka inwazja na Kuwejt w roku 90. i pierwsza wojna w Zatoce, a także amerykańska inwazja na Irak z roku 2003. Przyjrzyjmy się zatem temu, jakie zasoby skrywa Zatoka Perska i jej tereny przybrzeżne. Na różowo na mapie są zaznaczone złoża gazu ziemnego, natomiast na zielono złoża ropy. I tak na samym środku zatoki rzuca się w oczy ogromne podmorskie pole gazowe, podzielone pomiędzy Katar a Iran. Przy czym jego większa część należy do Kataru i nosi tam nazwę Pola Północnego. To jedno z największych złóż gazu na świecie i jednocześnie zdecydowanie najważniejsze źródło bogactwa Kataru. Złoża Iranu także są tutaj spore, a w dodatku nie są jedyne, bowiem Iran posiada też pola gazowe na lądzie, kawałek dalej na północ, podwodne złoża ropy naftowej, zgrupowane na dwóch obszarach, na północy i w centrum zatoki, a także liczne lądowe złoża naftowe, położone wokół północnych krańców zatoki. Te złoża ropy ciągną się także dalej na iracką stronę granicy. Natomiast kawałek dalej na południe swoje złoża lądowe posiada też Kuwejt, a w tym m.in. posiada potężne złoże o nazwie Burgan. W tej okolicy znajdują się także podmorskie pola naftowe, z których niewielka część należy także do Kuwejtu, natomiast większa do Arabii Saudyjskiej. To właśnie tutaj znajduje się pole Safania, uznawane za jedno z największych lub nawet największe podwodne złoże ropy naftowej na świecie. Arabia Saudyjska posiada zresztą o wiele więcej zasobów ropy, a w tym gigantyczne pole Gwahar, jedno z największych lądowych pól naftowych świata. Własne zasoby ropy posiada też Bahrajn, choć nie są one zbyt wielkie w porównaniu ze złożami sąsiadów, a także Katar, który chociaż jest przede wszystkim potęgą gazową, to posiada również pole naftowe Dakan na zachodzie półwyspu, podmorskie złoża ropy na polu północnym oraz kolejne podmorskie złoża na wschód od swoich wybrzeży. Ogromne zasoby ropy należą także do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w tym przede wszystkim do największego emiratu Abu Zabi. Są to zarówno złoża podwodne w południowej części Zatoki Perskiej, jak i złoża lądowe rozsiane po pustyni. Ciągną się aż do trójstyku granic Omanu, Emiratów i Arabii Saudyjskiej, co było powodem sporów terytorialnych pomiędzy tymi krajami w niedalekiej przeszłości. Patrząc na schemat granic wyłącznych stref ekonomicznych w Zatoce Perskiej, możemy łatwo zauważyć, że największą część wód Zatoki, bo ponad 40%, kontroluje Iran. Na drugim miejscu są Zjednoczone Emiraty Arabskie, z nieco ponad 20%. Po kilkanaście procent mają Arabia Saudyjska i Katar, po kilka Kuwejt i Bahrajn, natomiast Oman i Irak kontrolują jedynie niewielkie, choć ważne skrawki Zatoki. W przypadku Omanu jest to zresztą obszar zupełnie kluczowy, bowiem przypada na południową stronę cieśniny Ormuz, czyli jedyny bezpośredni szlak morski pozwalający na transport ropy i gazu z Zatoki Perskiej. przepływa tędy ogromna część światowego wydobycia tych surowców. I to właśnie to miejsce stanowi jedno z kilku najważniejszych wąskich gardeł światowego handlu surowcami i światowej energetyki. Polecam tu zresztą odcinek o dylemacie Malakki, w którym opowiadałem o zależnościach łączących cieśninę Ormus z Pakistanem oraz Chinami, a pośrednio właściwie z całym światem. Druga strona cieśniny przypada z kolei na Iran, a wiele napięć pomiędzy Iranem a USA, czy też innymi państwami, związana jest z możliwością potencjalnego zablokowania cieśniny Ormus, co miałoby wielki wpływ na światową gospodarkę i potencjalnie mogłoby prowadzić do wojny. Ale Zatoka Perska to nie tylko konflikty i zagrożenia, ale też bajeczne fortuny i szybki rozwój kilku aglomeracji, zwłaszcza na południowym wybrzeżu. Przypatrzmy się więc najważniejszym z nich, pamiętając, że liczby, które za chwilę podam, odnoszą się nie tyle do miast w ich granicach administracyjnych, a do całych aglomeracji, a ponadto, że różne źródła podają tu różne wartości. I tak największą aglomeracją regionu Zatoki Perskiej jest Dubaj, położony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, który rozwija się dynamicznie, jest skupiskiem drapaczy chmur i różnych ekstrawaganckich projektów i liczy obecnie około 3,5 miliona mieszkańców. Drugą największą aglomeracją jest ta wokół stolicy Kuwejtu, czyli miasta Kuwejt. Jej populacja przekracza już 3 miliony osób, co stanowi ponad 70% mieszkańców całego państwa. Trzecią ogromną aglomeracją jest Doha w Katarze, licząca obecnie około 2,5 miliona osób, w porównaniu do 3 milionów, które mieszkają w całym kraju. Formalnie aglomeracja składa się z kilku miast, ale tworzy dość spójny obszar skupiony wokół stolicy. Za czwartą na naszej liście można by uznać Szardżę, położoną w Zea i liczącą niecałe 2 miliony mieszkańców. Szardża leży obok Dubaju i stanowi wraz z nim oraz półmilionowym Adżmanem, położonym jeszcze dalej na północ, właściwie jeden organizm miejski. Ogromny obszar metropolitalny, rozciągający się na 70 km i liczący łącznie prawie 6 milionów osób. Głównym powodem, dla którego te miasta traktuje się jednak oddzielnie, jest fakt, że stanowią one stolice trzech osobnych emiratów, czyli osobnych podmiotów Federacji Zea. Dla porównania, cała federacja liczy około 10 milionów mieszkańców i zawiera jeszcze jedną potężną aglomerację, skupioną wokół Abu Zabi, czyli stolicy największego emiratu oraz całego państwa. Abu Zabi jest nieco mniejsze od Szardży i liczy około 1,5 miliona mieszkańców. Kolejnym wielkim miastem w regionie jest Ad-Dammam, położone w Arabii Saudyjskiej, niedaleko Bahrajnu. Kiedyś była to wioska rybacka, ale potem to właśnie na tym obszarze rozwinął się saudyjski przemysł naftowy i powstało miasto liczące obecnie niecałe 1,5 miliona osób. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo gdyby wziąć pod uwagę kilka sąsiadujących ze sobą miast, okaże się, że w trochę szerszym regionie mieszkają tu ponad 4 miliony ludzi. Innym sporym miastem na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej jest Al-Jubail, położone nieco dalej na północ. To także ważny ośrodek przemysłu naftowego, liczący około 700 tysięcy mieszkańców, czyli mniej więcej tyle, ile liczy stolica Bahrajnu, Manama lub Al-Manama. Dla porównania, cały Bahrajn liczy obecnie 1 800 tysięcy ludzi. Jak widać, wszystkie wymienione dotychczas aglomeracje leżą po południowej stronie Zatoki Perskiej. Po stronie północnej, bezpośrednio przy wybrzeżu, nie ma właściwie żadnych ogromnych miast, a jedyna półmilionowa aglomeracja Bandar Abbas leży w cieśninie Ormus, czyli na samym skraju interesującego nas dzisiaj obszaru. W szeroko pojętym regionie Zatoki Perskiej istnieje jeszcze 1,5-milionowa Basra, położona w Iraku. Ale to miasto, położone nad rzeką Shatt al-Arab, jest już oddalone od wybrzeża o 70 km. Ale nie zawsze była tu rzeka i nie zawsze było to 70 km. By to wyjaśnić, przyjrzyjmy się więc sieci rzecznej tego regionu, a potem historii powstania samej Zatoki. Najważniejszymi rzekami zasilającymi Zatokę Perską są Tygrys i Eufrat. Obie mają swe źródła we wschodniej Turcji, potem płyną przez Syrię i przecinają w zasadzie cały Irak, z północnego zachodu na południowy wschód, tworząc niejako główną oś tego państwa. To właśnie obszar skupiony wokół tych rzek tworzy region geograficzny zwany Mezopotamią. Region kluczowy dla historii ludzkości i nazywany często kolebką cywilizacji. W dalekiej przeszłości rozwijały się tutaj m.in. kultury Sumerów oraz Babilończyków, a żyzny teren związany z wylewaniem rzek sprzyjał rozwojowi rolnictwa. Obecnie Tygrys ma prawie 2000 km długości, natomiast Eufrat 2700 km. Ich wody łączą się w południowo-wschodnim Iraku, tworząc rzekę Shat al-Arab i po kolejnych 200 km wpływają do Zatoki Perskiej. Innym ważnym dopływem Shat al-Arab jest rzeka Karun, jedna z najdłuższych rzek Iranu, licząca około 900 km długości. Poza systemem rzecznym Tygrysu, Eufratu oraz Karun na północy, do Zatoki Perskiej nie wpływa już nic spektakularnego. Po stronie irańskiej istnieje co prawda kilka rzek, mających swe ujście w tym akwenie, ale są to raczej rzeki niewielkie. Natomiast po stronie Półwyspu Arabskiego współczesna sieć rzeczna praktycznie nie istnieje. Istnieje jedynie system suchych, pustynnych dolin, nazwanych wadi, które od czasu do czasu mogą na krótko wypełnić się wodą deszczową i stanowią pozostałość sieci rzecznej funkcjonującej w tym miejscu w dalekiej przeszłości. Pomijając te niezbyt duże rzeki po stronie irańskiej, Zatoka Perska jest więc w zasadzie przedłużeniem systemu rzecznego Tygrysu i Eufratu, co może wam przypominać częściowo przypadek Morza Bałtyckiego i związanych z nim rzek, o którym mówiłem w osobnych odcinkach. Tygrys, Eufrat oraz Karun stanowią także najpoważniejszy dopływ wody słodkiej do Zatoki Perskiej, ale co ciekawe, nie jest to dopływ, że tak powiem, wystarczający. Warunki klimatyczne i wysokie temperatury sprawiają bowiem, że ilość wody ubywająca z zatoki w wyniku parowania przewyższa tę, którą dostarczają opady i rzeki. W konsekwencji zatoka sama w sobie ma ujemny bilans wodny, co wymusza kierunek przepływu w cieśninie Ormus. Wody oceaniczne, dążąc do wyrównania poziomu Zatoki Perskiej i Oceanu Indyjskiego, przemieszczają się tu w kierunku wnętrza zatoki, a to stanowi duży kontrast w porównaniu z Morzem Bałtyckim, gdzie występuje zjawisko odwrotne. Do Bałtyku rzeki dostarczają tak dużo wody, że musi być ona odprowadzana do oceanu poprzez cieśniny duńskie, czyli kierunek przepływu jest tutaj odwrotny niż w Zatoce Perskiej. W konsekwencji Morze Bałtyckie jest bardzo mało zasolone, natomiast Zatoka Perska przeciwnie. Dzięki dopływom słonej wody oceanicznej i wysokiemu parowaniu, zasolenie jest tutaj wyższe niż średnie zasolenie wszechoceanu. Opinie naukowców co do przeszłości Zatoki Perskiej są różne i nie ma tu konsensusu co do wszystkich szczegółów, ale ogólny uproszczony mechanizm powstania tego akwenu prawdopodobnie wyglądał tak. W epoce lodowej, gdy znaczna część wód na świecie była uwięziona w lodzie, a poziom oceanów był niższy, zatoka jeszcze nie istniała, a zamiast niej była tu ciągła masa lądowa. A jednak w tej okolicy istniał już wtedy system rzeczny Tygrysu i Eufratu, czy też może raczej pra-Tygrysu i pra-Eufratu, który rzecz jasna przebiegał wtedy nieco inaczej niż dziś, ale ogólnie był skierowany na południowy wschód i uchodził do Zatoki Omańskiej. W swoim końcowym biegu przecinał dużą nizinę, odpowiadającą dzisiejszej zatoce i mogły tu istnieć także niewielkie jeziora, połączone z systemem rzecznym. Wraz z końcem epoki lodowej i topnieniem lodowców, poziom mórz na świecie zaczął się jednak podnosić, a wody Zatoki Omańskiej zaczęły przedzierać się w głąb wspomnianej niziny, zalewając ujście rzeki i łącząc z jeziorem lub jeziorami. W kolejnych tysiącleciach poziom mórz rósł nadal, zatoka się powiększała, aż w końcu mniej więcej 8000 lat temu osiągnęła rozmiar podobny do tej dzisiejszej, chociaż jej południowe wybrzeża wyglądały nieco inaczej i nie istniał tu jeszcze na przykład Półwysep Katarski. Ale to nie był jeszcze koniec tego procesu. Poziom mórz nadal wzrastał, a zatoka nadal powiększała się w kierunku północno-zachodnim, zalewając nisko położone tereny przy ujściu Tygrysu i Eufratu. Zatoka osiągnęła swój maksymalny rozmiar około 5000 lat temu, czyli około 3000 lat przed naszą erą, akurat w okresie, w którym w rejonie jej północnego wybrzeża rozwinęła się cywilizacja Sumerów, określana często jako pierwsza cywilizacja w historii. Naukowcy nie są zgodni co do tego, jak daleko na północ dotarła linia brzegowa zatoki, ale możemy być pewni, że miejsce, w którym dziś położone jest miasto Basra, znajdowało się wówczas pod wodą, a z kolei starożytne miasto Ur, odległe dziś od zatoki o ponad 200 km, kiedyś prawdopodobnie było portem morskim. Wiele wskazuje też na to, że ujście Eufratu do Zatoki Perskiej było w starożytności oddzielone od ujścia Tygrysu, i to o kilkadziesiąt kilometrów. Obie rzeki w pobliżu ujścia tworzyły delty, a mieszkańcy tych ziem budowali już wtedy sztuczne kanały irygacyjne. W tym czasie poziom mórz nie przerastał już w takim tempie jak wcześniej i w uproszczeniu można go nazwać stabilnym, a zatem na przebieg linii brzegowej Zatoki Perskiej większy wpływ miała teraz działalność wielkich rzek. Tygrys, Eufrat oraz Karun nanosiły znaczne ilości osadów, a ich delty zaczęły się intensywnie rozwijać. Rozpoczął się zatem proces odwrotny niż wcześniej, to znaczy lądu nie ubywało, tylko przybywało, a linia brzegowa przesuwała się na południowy wschód. Wspomniane wielkie rzeki wielokrotnie zmieniały swój bieg na tym końcowym odcinku, a ostatecznie Tygrys i Eufrat się połączyły, tworząc Szat al-Arab, do którego obecnie uchodzi też rzeka Karun. Tymczasem w miejscu, gdzie kiedyś była zatoka, a później wytworzyła się delta, w kolejnych wiekach powstał potężny ekosystem mokradeł, nazywany bagnami Mezopotamii, największy obszar mokradeł zachodniej Azji. Ich zakres się zmieniał wraz z cofaniem się linii brzegowej zatoki, zmianami klimatu i działalnością człowieka, ale w połowie XX wieku obejmował jeszcze około 20 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, co można porównać do powierzchni średniego polskiego województwa. Bagna Mezopotamii były podzielone na trzy główne części. Bagna centralne pomiędzy Tygrysem a Eufratem, bagna Hamar na południu i bagna Hawizeh na granicy z Iranem. Co ciekawe, ten obszar od dawna był zamieszkany i mieszkali tu Madanowie, albo inaczej Arabowie bagienni, którzy byli w większości szyitami i zajmowali się m.in. hodowlą bawołów wodnych oraz uprawą zbóż, a w szczególności ryżu. Niektórzy mieszkali na suchym lądzie wokół mokradeł, ale znaczna ich część żyła bezpośrednio na wodzie w chatach zrobionych m.in. z trzciny i położonych na sztucznych trzcinowych wyspach. Głównym środkiem transportu były tu oczywiście łodzie. Od lat 50. XX wieku władze Iraku rozpoczęły jednak proces stopniowego osuszania tych bagien poprzez budowę kanałów, grobli, zapór, wałów i śluz, co było początkowo podyktowane chęcią zdobycia nowych terenów rolniczych, a także poszukiwaniem zasobów ropy naftowej. Ale ten proces postępował powoli, bagna nadal istniały, a w latach 80. ich trudno dostępne rejony zaczęły pełnić rolę schronienia dla części ludności prześladowanej przez rząd Saddama Husajna. To oczywiście skłoniło władze do podjęcia decyzji o przyspieszeniu osuszania tych bagien, a najbardziej intensywne działania w celu ich likwidacji miały miejsce po pierwszej wojnie w Zatoce i nieudanym szyickim powstaniu, które wybuchło niedługo potem. Była to kara dla szyickiej ludności za wzniecenie powstania i próba zniszczenia kryjówek rebeliantów. Wiele wiosek zostało wtedy spalonych, zginęły tysiące osób, a innych dotknęły represje i przesiedlenia. Znaczna część miejscowej ludności uciekła do Iranu i szacuje się, że populacja Arabów bagiennych w Iraku skurczyła się z około 500 000 w połowie XX wieku do 20 tysięcy na początku wieku XXI. Do tego czasu osuszonych zostało już około 90% pierwotnego obszaru mokradeł, a bagna zachodnie oraz centralne zniknęły niemal w całości. Po inwazji amerykańskiej na Irak i obaleniu Saddama Husajna podjęto jednak działania zmierzające do odtworzenia przynajmniej części ekosystemu tych bagien. Od tego czasu ich obszar się zwiększył i przekracza obecnie połowę ich powierzchni z połowy XX wieku. Od kilku lat bagna południowego Iraku są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przyjrzyjmy się teraz trochę dokładniej wybrzeżom Zatoki Perskiej, zatokom, wyspom, instalacjom naftowym i miastom i różnym cudom natury. Zaczniemy dziś od Kuwejtu i będziemy posuwać się wzdłuż wybrzeży zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez Irak i Iran aż do cieśniny Ormuz. W drugim odcinku tej serii zobaczymy natomiast wybrzeże południowe, od omańskiej eksklawy Musandam przez Zjednoczone Emiraty Arabskie z Dubajem na czele, Katar i Bahrajn po Arabię Saudyjską. I tak spoglądając na mapę Kuwejtu, położonego na północno-zachodnim krańcu Zatoki Perskiej, zobaczymy, że jego wybrzeże dzieli się generalnie na dwa odcinki, część północną i południową, które rozdziela Zatoka Kuwejcka, wcinająca się w ląd na 40 km. Południowy odcinek liczy około 100 km długości i znajdują się tutaj co najmniej dwa ciekawe miejsca. Pierwsze, odległe o kilka kilometrów od granicy z Arabią Saudyjską, to Sabah al-Ahmad, niezwykle intrygujące miasto budowane od podstaw od kilkunastu lat. Jak widzicie na zdjęciach, znajduje się tutaj duża liczba kanałów i wysp. Ale w odróżnieniu od wielu podobnych projektów powstałych na przykład w Dubaju albo w Katarze, tutaj nie zbudowano sztucznych wysp na wodach zatoki, tylko system sztucznych kanałów na pustyni, w miejscu gdzie kiedyś znajdowały się słone bagna. Docelowo na obszarze o wymiarach 10 na 7 km ma tutaj mieszkać około ćwierć miliona ludzi, a celem projektu jest zapewnienie większości z nich bezpośredniego dostępu do plaży i wód zatoki. Dzięki kanałom powstanie tu dodatkowe 200 km linii brzegowej, co jest naprawdę sporą liczbą jak na kraj, który z północy na południe mierzy około 150 km. Drugie ciekawe miejsce leży 40 km dalej na północ. Jest to centrum kuwejckiego przemysłu wydobywczego, skupione w okolicy miasta Mina al-Ahmadi. To właśnie tu skierowane są ropociągi z różnych pól naftowych kraju, a w tym z pola Burgan. Znajdują się tutaj zakłady przetwórstwa ropy i gazu, a także port naftowy i terminal gazowy. I to właśnie stąd eksportowana jest znaczna część kuwejckich paliw kopalnych. 40 km dalej na północ leży już sama stolica Kuwejtu, czyli miasto Kuwejt, a właściwie cała 3-milionowa aglomeracja. Obszar miejski zajmuje prawie całe południowe wybrzeże Zatoki Kuwejckiej, do której prawdopodobnie w dalekiej przeszłości uchodziła rzeka Eufrat lub jedna z odnóg jej delty. Północne i południowe wybrzeże Zatoki są od kilku lat połączone jednym z najdłuższych mostów na świecie, liczącym 36 km i przebiegającym przez dwie sztuczne wyspy. Z kolei na południu istnieje też drugi, 12-kilometrowy most. Ta inwestycja skraca drogę z centrum aglomeracji na północ Kuwejtu o kilkadziesiąt kilometrów i jest elementem szerszego planu rozwojowego północnych części tego państwa, które na razie są bardzo słabo zaludnione. Od strony wschodniej Zatokę Kuwejcką zamyka wyspa o nazwie Fajlaka, długa na kilkanaście kilometrów. Wyspa od dawna jest zamieszkana i stanowi też jeden z najważniejszych obszarów archeologicznych w tym kraju. Przed iracką inwazją na Kuwejt w roku 90 na wyspie mieszkało ponad 2000 osób, ale Irakijczycy wygnali tych ludzi i założyli na wyspie bazę wojskową. Niewielu dawnych mieszkańców powróciło tutaj po wojnie i dzisiaj mieszka tu tylko kilkaset osób. Pewne obszary tej wyspy są wykorzystywane przez siły zbrojne Kuwejtu, ale istnieją też plany przekształcenia jej wkrótce w wyspę turystyczną z bujnymi ogrodami i sztucznymi jeziorami. Dalej na północ leży największa wyspa Kuwejtu o nazwie Bubiyan i o wymiarach 45 na 25 km. To również element delty Tygrysu oraz Eufratu i pozostałość po dawnym przebiegu tych rzek. Wyspa jest płaska, piaszczysta i w wielu miejscach pokryta licznymi słonymi bagnami i solniskami. Póki co nie ma tu żadnych osad, ale od strony południowo-zachodniej wyspa jest połączona mostami ze stałym lądem, a na jej wschodnim wybrzeżu powstaje właśnie port Mubarak al-Kaber, częściowo związany z chińską inicjatywą Pasa i Szlaku, o którym mówiłem w filmie Dylemat Malakki. Z kolei na północy istnieje ciekawy rezerwat, składający się z sieci wysepek, bagien i naturalnych kanałów. Jeszcze dalej na północ leży z kolei bezludna, piaszczysta i bagnista wyspa Warba, długa na 15 km. Kawałek dalej mamy już Irak. Państwo z najkrótszą linią brzegową w Zatoce Perskiej, liczące około 50 km długości. Jest to wybrzeże czegoś, co występuje na mapach jako półwysep Al-Faf, chociaż jego granice są wyznaczone przede wszystkim przez rzeki oraz kanały. Od strony wschodniej jest to Shat al-Arab, czyli połączone ujście Tygrysu oraz Eufratu i jednocześnie niezwykle ważna droga wodna, wyznaczająca granice Iraku oraz Iranu. Ponad 70 km w linii prostej od wybrzeża Zatoki Perskiej nad Shat al-Arab leży wspomniana już Basra, czyli największy port Iraku. Z kolei po stronie irańskiej i nieco bliżej zatoki leżą irańskie miasta portowe Khorramshahr i Abadan. Ta droga wodna ma oczywiście strategiczne znaczenie dla gospodarki Iraku, ale nie tylko, bo chociaż Iran ma znacznie szerszy dostęp do Zatoki Perskiej niż Irak, to także dla niego Shat al-Arab ma duże znaczenie transportowe. W związku z tym wszystkim kwestia przynależności państwowej tego regionu i praw do żeglugi po rzece stała się w latach 80. jednym z powodów wybuchu wojny iracko-irańskiej. O półwysep Al-Faf toczono zacięte walki, a Irańczycy kontrolowali ten teren przez ponad 2 lata, blokując dostęp Iraku do wód Zatoki Perskiej poprzez Shat al-Arab. Taki scenariusz był jednak przewidywany przez władze Iraku od dawna i dlatego już w latach 60. Irakijczycy zaczęli budowę nowego portu, oddalonego od granicy z Iranem tak bardzo jak tylko się da. Na miejsce budowy wybrano Qasr, położone tuż przy granicy z Kuwejtem. Miasto jest połączone z Basrą za pomocą kanału, natomiast z Zatoką Perską poprzez Kawr Abd Allah. W dalekiej przeszłości była to jedna z głównych odnóg delty Eufratu oraz Tygrysu, natomiast dzisiaj jest to w zasadzie zatoka, ale na tyle głęboka, by móc nazwać Qasr jedynym głębokowodnym portem w Iraku. Przez Kawr Abd Allah biegnie granica iracko-kuwejcka, co także nie jest zbyt idealną sytuacją dla Irakijczyków. I dlatego w przeszłości Irak próbował przesunąć te granice, wysuwając roszczenia terytorialne do wspomnianych już wysp należących do Kuwejtu, Warby i Bubi Jan. Irakijczycy zdobyli zresztą te wyspy w roku 90, ale utracili je znowu w wyniku operacji Pustynna Burza, kilka miesięcy później. Z kolei zdobycie portu Qasr było jedną z pierwszych operacji militarnych podczas inwazji na Irak w roku 2003. Półwysep Al-Faf jest generalnie dość pusty i słabo zaludniony, a jedynym istotnym miastem jest tutaj miasto Al-Faf, liczące kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W tej okolicy znajduje się także sporo terenów rolniczych, a to dzięki setkom kanałów irygacyjnych odchodzących na obie strony od Shat al-Arab. Ale niedługo charakter półwyspu zapewne się zmieni, bowiem po jego południowej stronie powstaje nowy potężny port o nazwie Grand Faf, skierowany na otwartą zatokę, który ma docelowo stać się jednym z największych portów na Bliskim Wschodzie. Projekt co prawda ma w tym momencie duże opóźnienie, ale gotowe są już niektóre obiekty, na przykład 15-kilometrowy falochron, uznany przez Księgę Rekordów Guinnessa za najdłuższy falochron na świecie. Warto też zauważyć, że Irak i Kuwejt budują tu swoje nowe wielkie porty w bezpośrednim sąsiedztwie. Kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży Iraku, na obszarze Zatoki Perskiej, istnieją jeszcze inne ciekawe obiekty, a mianowicie 2 niezwykle ważne terminale naftowe, Khor al-Amaya i Al-Basra, albo w skrócie Kaot i Abot, zdolne do załadunku ogromnych tankowców. Ropa naftowa produkowana w południowym Iraku jest przesyłana ropociągami na półwysep Al-Faf, a dalej podwodnymi ropociągami właśnie do obu tych terminali. Nie trudno się zatem domyślić, jak wielkie znaczenie strategiczne mają obie konstrukcje i że były one celem działań wojennych zarówno podczas wojny iracko-irańskiej, jak i później. A co ciekawe, na początku inwazji na Irak w roku 2003 terminal Kaot został zdobyty przez polskie siły specjalne z jednostki GROM. Przenieśmy się teraz na drugą stronę granicy, to znaczy do Iranu. Jak wspominałem, największą rzeką w tej okolicy jest Karun. Kiedyś wpadała do Zatoki Perskiej niezależnie od innych rzek, przez kanał Bahmanshir, ale mniej więcej 1000 lat temu miejscowy władca nakazał wykopanie kanału Hafar, łączącego rzekę Karun z rzeką Tygrys, to znaczy ze współczesną Shat al-Arab, prawdopodobnie po to, aby ułatwić żeglugę w tej okolicy. Z czasem ten kanał stał się głównym korytem rzeki Karun, sprawiając, że na końcowym odcinku Shat al-Arab jest teraz wspólnym ujściem trzech wielkich rzek – Tygrysu, Eufratu i właśnie Karun. Co ciekawe, poprzednie ujście rzeki Karun jednak nadal istnieje i biegnie mniej więcej równolegle do Shat al-Arab, kilka kilometrów dalej na wschód. Bardzo możliwe jednak, że i ten kanał jest dziełem człowieka, tyle że starszym o kilkaset lat, a wcześniej wody Karunu kończyły swój bieg w mokradłach południowej Mezopotamii oraz w skomplikowanej delcie. Zresztą do dzisiaj po stronie irańskiej istnieją tutaj mokradła zasilane przez rzekę Karun. Noszą nazwę mokradeł Shadegan i znajdują się w odległości 60 km od Zatoki Perskiej. Najciekawszym tworem natury na północnym wybrzeżu Zatoki jest jednak coś innego, a mianowicie Zatoka Musa. Sięga w głąb lądu zygzakiem na 80 km i składa się z dwóch wyraźnych części. Zewnętrznej z piaszczystymi łachami oraz wewnętrznej o szerokości około 20 km. To właśnie ta część zatoki wygląda magicznie na zdjęciach satelitarnych. Są tutaj liczne odgałęzienia, zaskakujące kształty, niezliczone zatoczki, błotne wysepki i naturalne kanały. Jak dla mnie jest to niesamowite i absolutne arcydzieło natury, które ciągle mnie zaskakuje, gdy zbliżam mapę w tej okolicy. Ale nie tylko przyroda włada Zatoką Musa. Na dużym półwyspie pośrodku Zatoki Wewnętrznej znajduje się miasto Bandar-e-Ema Mohomeini, liczące około 80 tysięcy mieszkańców, a także bardzo istotny port, połączony z resztą kraju siecią kolejową. Jest to strefa końcowa kolei transirańskiej, prowadzącej do Teheranu i dalej nad Morze Kaspijskie i mającej istotne znaczenie gospodarcze. Z kolei 10 km dalej na wschód, w tej samej zatoce, znajduje się port naftowy, przez który Iran eksportuje część swojej ropy i produktów petrochemicznych. Opuszczając Zatokę Musa, na północnym wybrzeżu Zatoki Perskiej mamy jeszcze jedno charakterystyczne miejsce, a mianowicie półwysep zbudowany z osadów, które naniosła rzeka Zohrech. To jedna z tych mniejszych irańskich rzek, o których wspomniałem, dobrze widoczna na zdjęciach satelitarnych, pełna meandrów, zakoli i starorzeczy i pozwalająca nawodnić spory obszar na potrzeby rolnictwa. W północnej części Zatoki Perskiej, około 30 km od stałego lądu, Iran posiada dwie sąsiadujące ze sobą wyspy o nazwach Harko i Hark. Większa z nich ma 8 km długości i znajduje się tutaj lotnisko oraz małe miasteczko, także o nazwie Hark. Ale najważniejsze funkcje tej wyspy związane są z przemysłem naftowym. Kiedyś był to największy morski terminal ropy naftowej na świecie. Potem, w latach 80., podczas wojny iracko-irańskiej, wyspa była wielokrotnie bombardowana, a większość infrastruktury została zniszczona. Ale obecnie wyspa ma znowu ogromne znaczenie dla gospodarki Iranu. Ropa jest przesyłana tutaj podmorskimi ropociągami, zarówno z lądowych, jak i z morskich obszarów wydobycia, a dalej jest wysyłana w świat tankowcami. Mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej, tyle że nieco dalej na wschód, do morza uchodzi rzeka Helech, tworząc kolejną ciekawą deltę. Z kolei dalej na południe, delta przechodzi w zatokę o nazwie Bushehr, nad którą położone jest spore miasto o tej samej nazwie, liczące ponad 200 tysięcy mieszkańców. Znajduje się tutaj lotnisko i ważny port, a w okolicy miasta istnieje też kilka miejsc przykuwających uwagę. Po pierwsze, pośrodku zatoki znajduje się spora wyspa Shif z kilkutysięcznym miasteczkiem na północy. Natomiast kawałek dalej na wschód widać intrygujące, kolorowe kwadraty na pustyni, które okazują się wielką farmą krewetek. Po drugie, 15 km na południe od miasta Bushehr leży jedyna działająca irańska elektrownia jądrowa. Jej budowę rozpoczęły firmy zachodnie jeszcze przed rewolucją islamską z roku 79, ale potem budowę wstrzymano z powodów politycznych i finansowych, a w czasie wojny z Irakiem jej niedokończone reaktory zostały zbombardowane. W końcu elektrownia została jednak otwarta w roku 2011, a pomoc technologiczną zapewniła Iranowi Rosja. Niecałe 100 km dalej na południe uchodzi rzeka Mont i leżą tutaj kolejne piaszczysto-błotniste wysepki. Ale ciekawsze jest chyba to, co znajduje się 100 km dalej na zachód. Mowa o dwóch wysepkach, położonych na samym środku Zatoki Perskiej. Obie mają zaledwie po kilkaset metrów średnicy, ale już sam fakt ich istnienia jest ważny, a to ze względu na kwestie wód terytorialnych, granic wyłącznej strefy ekonomicznej oraz zasobów ropy pod dnem Zatoki Perskiej. O przynależność terytorialną tych wysp spierały się dawniej Iran i Arabia Saudyjska, ale już w latach 60. osiągnięto w tej sprawie porozumienie. Wyspa Północna przypadła Iranowi, a Południowa Arabii Saudyjskiej, co notabene ma obecnie swój ślad także w nazwach tych wysp. Z tego powodu granica morska pomiędzy tymi krajami ma taki nietypowy przebieg. Z kolei na wyspie Farsi, w pobliżu arabskich złóż ropy naftowej, powstała irańska baza marynarki wojennej. Ale wróćmy na wybrzeże kontynentalne. 300 km dalej, na południowy wschód, znajdują się trzy irańskie wyspy o nazwach Lavan, Hendorabi i Kish. Wszystkie trzy posiadają lotniska, ale bardzo się różnią swoim charakterem. I tak północno-zachodnia wyspa Levan, długa na 25 km, pełni rolę kolejnego terminala paliw kopalnych, obsługującego irańskie złoża ze środkowo-wschodniej części zatoki. Środkowa Hendurabi jest płaska i słabo zaludniona, natomiast wschodnia wyspa Kish wprost przeciwnie. Na stałe mieszka na niej około 40 tysięcy osób, ale co roku odwiedza ją dodatkowo około miliona turystów. Skąd wzięła się taka wyspa na surowym wybrzeżu Iranu? W latach 70. Mohammad Reza Pahlavi, czyli ostatni irański szach, zapragnął stworzyć tu luksusowy ośrodek turystyczny w stylu zachodnim, z drogimi hotelami oraz kasynem. Potem nadeszła rewolucja islamska, szach został obalony, ale chociaż w Iranie zmieniło się bardzo wiele, to wyspa Kish zachowała w zasadzie swój turystyczny charakter i status strefy bezcłowej. Wyspa jest znana z nieco łagodniejszego podejścia do spraw obyczajowych niż inne miejsca w Iranie, a obecnie dla większości turystów obowiązuje tu ruch bezwizowy, ograniczony czasowo. Kawałek dalej, na wodach Zatoki Perskiej, znajduje się grupa sześciu niewielkich wysp. Trzy położone po stronie zachodniej należą bezsprzecznie do Iranu. Faror i Faror Koçak są niemal bezludne, natomiast na wyspie Siri znajduje się małe lotnisko, instalacje naftowe i niewielka osada. Ciekawsze są jednak trzy wyspy położone po stronie wschodniej, bowiem choć wszystkie trzy są obecnie administrowane przez Iran, to Zjednoczone Emiraty Arabskie zgłaszają do nich swoje roszczenia i uznają je za swe własne terytoria, tyle że okupowane przez Iran. Większy i mniejszy tump są położone w 1/3 szerokości zatoki, 40 km od wybrzeży Iranu i 80 od Zea, ale już Abu Musa położona jest bliżej Emiratów, bo w odległości 60 km od nich, podczas gdy do wybrzeży Iranu jest stąd 70 km. Na wszystkich trzech wyspach znajdują się irańskie bazy wojskowe, przystanie, meczety oraz pasy startowe. Ale o ile na obu tumbach nie ma już wiele więcej, to Abu Musa jest tutaj lokalną metropolią z 2000 mieszkańców, szpitalem i szkołą. Spór o te wyspy ciągnie się od dawna. Irańczycy stoją na stanowisku, że państwa perskie panowały nad nimi co najmniej od 2000 lat. Ale Arabowie to kwestionują, podając, że wyspy od kilkuset lat były własnością władców z Półwyspu Arabskiego. W każdym razie na początku XX wieku kontrolę nad tymi wyspami przejęli Brytyjczycy, dominujący w tamtym okresie w tej części zatoki. Po jakimś czasie przekazali je jednak władcom Arabskich Emiratów z południa, to znaczy Szardży i Ras Al Hajma, a potem w roku 71 wycofali się z tego regionu. To właśnie wtedy powstały niepodległe państwa Bahrain i Katar. Natomiast 7 kolejnych emiratów utworzyło federacyjne Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ale ten moment zmian i zamieszania na Półwyspie Arabskim wykorzystał Iran i zajął zbrojnie wszystkie trzy wymienione wyspy. Chociaż w przypadku Abu Musa doszło też do pewnego wymuszonego porozumienia z emirem Szardży, które zakładało wojskową kontrolę Iranu nad wyspą przy jednoczesnej formalnej jej przynależności do emiratu. Tak czy inaczej, spór o kontrolę nad tymi wyspami, a zwłaszcza nad mniejszym i większym Tunbem, ciągnie się aż do dziś. A powody takiego stanu rzeczy są chyba dość oczywiste. Po pierwsze, wokół tych wysp znajdują się złoża ropy naftowej. Po drugie, między Tunbami i Abu Musa przebiega jeden z głównych szlaków żeglugowych dla wielkich tankowców. I wreszcie po trzecie, bardzo istotnym powodem jest też sąsiedztwo cieśniny Ormus, którą w razie potrzeby Iran może w ten sposób łatwiej blokować czy kontrolować. Ale to nie jedyne wyspy położone w pobliżu owej cieśniny. Nieco dalej na północ, w pobliżu miasta Bandar Abbas, leży Keszm, największa wyspa Iranu i jednocześnie największa wyspa Zatoki Perskiej. Ma ponad 100 km długości i powierzchniowo jest prawie dwa razy większa od całego Bahrajnu. Znajdują się tutaj całkiem pokaźne góry, przekraczające 400 metrów nad poziomem morza, ale też wiele miejscowości, a w sumie cała wyspa liczy około 150 tysięcy mieszkańców. Od lat 90. wyspa Keszm posiada status specjalny strefy wolnego handlu. Przyjeżdża tu także sporo turystów, którzy mogą podziwiać naprawdę piękne widoki, formacje skalne, klify, jaskinie, groty solne, kaniony oraz doliny. W zachodniej części wyspy znajduje się długa na ponad 6 km jaskinia solna na Magdan, jedna z najdłuższych na świecie. Natomiast w cieśninie na północ od wyspy jeden z największych obszarów namorzynowych w Zatoce Perskiej. 2 kilometry na południe od Keszm znajduje się wyspa Hengam z kolejną farmą krewetek, natomiast 20 kilometrów na północny wschód od Keszm leży wyspa Ormus. To kolejne przepiękne miejsce nazywane Czerwoną Wyspą. Słynie z czerwonych, choć tak naprawdę wielokolorowych skał, niezwykłych krajobrazów i bajkowych plaż. Są tutaj jaskinie solne i pozyskuje się stąd sól kamienną i rudy żelaza. Kawałek dalej na południe leży z kolei ciekawa wyspa Larak, na której w latach 80. podczas wojny iracko-irańskiej mieścił się ważny irański terminal naftowy. Jak już wspomniałem, Irakijczycy zbombardowali terminal na wyspie Hark, znajdującej się w północnej części Zatoki Perskiej. A zatem Irańczycy przenieśli swoją infrastrukturę na południe, poza zasięg irackich ataków. Ale Irakijczycy zaszokowali Iran i świat, gdy w roku 86 oraz 87 przeprowadzili udane akcje bombardowania Larak, wyspy odległej od wybrzeży Iraku o prawie 1000 km. Obecnie znajduje się tutaj ważna irańska baza wojskowa, strzegąca cieśniny Ormus, jednego z najbardziej kluczowych miejsc na mapie świata. I właśnie od tego miejsca zaczniemy kolejny odcinek. Opowiem w nim o omańskiej eksklawie sąsiadującej z cieśniną Ormus, o Emiratach z Dubajem i Abu Zabi na czele, a także o Katarze, Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Zapraszam także na osobny odcinek Katar na mapie, a także ten o dylemacie Malakki. Z kolei z bardziej europejskich tematów polecam serię o Morzu Bałtyckim i o Chorwacji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tych filmów, cykliczne wspieranie kanału w serwisie Patronite, a także jednorazowe wirtualne kawy w serwisie Buy Coffee. Wszystkiego dobrego, nie zapomnijcie proszę o subskrypcji i łapce w górę i do zobaczenia za chwilę w kolejnym odcinku.